Jak zawsze w sobotę katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejszą katechezę wygłosi ksiądz biskup Edward Frankowski z Sandomierza. Na początku przyzywajmy Bożego Ducha Świętego, by poprowadził nas, by otworzył nasze umysły, nasze serca, nasze uszy na słuchanie słowa. Ksiądz biskup Edward Frankowski jest razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Pozdrawiam najpierw ojca dyrektora Tadeusza, no ojca Dariusza, który prowadzi, jest obecnie w studio, operatorów wszystkich, ojców, siostry, świeckich pracowników Radia Maryja. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja w ojczyźnie i rozsianą po całym świecie. Najserdeczniej pozdrawiam moją diecezję sandomierską z jej pasterzem, księdzem biskupem Krzysztofem, kapłanami, katechetami, siostrami zakonnymi. A w szczególny sposób pozdrawiam wszystkie osoby bardzo zaangażowane w obronę życia dzieci w łonach matek. Bardzo dziękuję Warszawskiemu Centrum Życia i Rodziny za wczoraj przysłane mi kompendium niezbędnej wiedzy w obronie życia, wydanego w setną rocznicę wielkiego papieża obrońcy życia i rodziny, świętego Jana Pawła II i w setną rocznicę cudu nad Wisłą, Bitwy Warszawskiej, o której wiele razy powtarzał święty Jan Paweł II, jak bardzo był on wdzięczny tamtym ludziom sprzed 100 laty. Dzięki ich heroicznemu wysiłkowi mogło się zrodzić pierwsze wolne pokolenie po 123 latach zaborów. Gdyby oni wtedy, 100 lat temu, przegrali, nie byłoby dziś Polski. Byłaby tu Sowiecka Republika. Rosjanie poszliby dalej na zachód, po trupie Polski. Już wtedy, w 1920 roku, wymordowaliby kwiat polskiej inteligencji, polski rząd. Już wtedy byłby polski Katyń. Po trupie Polski chcieli zdobyć całą Europę, aż do Atlantyku. Wszystkie inne państwa bez trudu opanowaliby. Komunizm chcieli rozdać na całą Europę. Poszliby do światowej rewolucji, jak nawoływał Tuchaczewski. Tylko cud nad Wisłą zatrzymał te sowieckie zapędy, a w pamięci ludzkiej pozostała świadomość po 1922 roku, że ten krwiożerczy komunizm można pokonać. Choć chce on wyrwać z serc naszych najwyższe wartości, nie wyrwie, bo wspieramy je żarliwą modlitwą o uratowanie Polski, o uratowanie serc i sumień Polaków. Tak to czynili Polacy 100 lat temu. Niedzielę 8 sierpnia 1920 roku we wszystkich kościołach Warszawy była całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z generalnym pojednaniem pokutnym z Panem Bogiem i z przyjęciem Komunii Świętej oraz z wieczornymi procesjami na plac zamkowy, na którym wystawiono relikwie błogosławionych Władysława Zgielniowa i błogosławionego Andrzeja Boboli, męczennika. Tylko w jednym dniu, 10 sierpnia 1920 roku, około 25 tysięcy ochotników zgłosiło się do obrony Polski. Do służb na kapelanów wojskowych zgłosiło się wielu księży, a wśród nich był ksiądz Ignacy Skorupka. 31 lipca 1920 roku zapewniał on wszystkim, mówiąc: nie martwcie się, Bóg i Matka Boża Częstochowska, Królowa Korony Polskiej, nie opuści nas. Nie minie dzień 15 sierpnia, dzień Matki Bożej Zielnej, a wróg będzie pobity. I choć poległ on 14 sierpnia 1920 roku, to zwycięstwo przyszło przez Maryję. Skoro 100 lat temu Polacy zatrzymali pochód rewolucji bolszewickiej, dlaczego nie mielibyśmy teraz zatrzymać rewolucji neomarksistowskiej, genderystycznej, w której ma być wojna płci, w której ma być obalona nasza chrześcijańska narodowa kultura, mają być niszczone poprawne relacje między kobietami a mężczyznami, ma być niszczone małżeństwa, rodziny, gorszona młodzież, dzieci zabijane w łonach matek. To, co dzieje się od kilkunastu dni na ulicach polskich miast, jest wyraźnie sterowane i drobiazgowo wyreżyserowane przez międzynarodówki lewackie, neomarksistowskie, które zmierzają do zniszczenia ładu Bożego w świecie współczesnym i dążą do obalenia chrześcijańskiej wartości w całej Europie Zachodniej. Takie działania wymagają dużych nakładów finansowych. Wiadomo nie od dziś, że organizacje lewicowe są hojnie finansowane. Ostatnie strajki, manifestacje uliczne, domagające się mordowania nienarodzonych dzieci, na życzenie, na żądanie, dymisji, czyli obalenia rządu, praw dla środowisk LGBT, doprowadziły do ulicznych aktów agresji, przemocy i wandalizmu. W Polsce doszło do 22 wtargnięć na msze święte, do 70 uszkodzeń elewacji kościołów, na których znalazły się wulgarne napisy. Na te protesty wściekłych zwolenników aborcji, pełne agresji, wulgaryzmów, patrzymy z przerażeniem. Ale jest także i odpowiedź na brutalne, proaborcyjne protesty. W internetach jest wielka fala zdjęć, wpisów z hashtagiem „Nie strajkuję”. To sprzeciw wobec żądań feministek o przywrócenie aborcji nienarodzonych dzieci. To poparcie dla Trybunału Konstytucyjnego. posty broniące życia zalewają internet. W akcję włączyły się dziennikarki, posłanki, a także mężczyźni. Są przeciw dopuszczalności aborcji w łonach matek, u których stwierdzono upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, albo podejrzewano, że taka choroba czy upośledzenie dziecka może wystąpić. Natomiast lewicowi aktywiści, feministki, większość opozycji domagali się mordowania na żądanie chorych dzieci w łonach matek. Nie były to pokojowe marsze czy manifestacje, ale w większości były to przemarsze tłumu nastolatków, lewicowych działaczy, niszczących kościoły, pomniki, napadające na osoby starsze, nawet na księży. Jak 100 lat temu, tak i teraz, narodowy szturm różańcowej modlitwy do granic nieba idzie przez Polskę. Jest ta nowenna w intencji pokoju w naszej ojczyźnie, w której toczy się walka duchowa o nasze dusze i o ducha narodu. Modlitwa to początek, pierwszy i najważniejszy krok, po którym musimy się otworzyć i przyjąć dary Ducha Świętego. Dopiero gdy to się stanie, będzie Boże promieniowanie duchowe na cały kraj i podejmiemy ekspiację za grzechy aborcji. W związku z sytuacją w kraju, związaną z protestami, a także z epidemią, coraz bardziej rozwijającą się również młodzież z ruchu Światło Życie zabierza ojczyznę Panu Bogu. Natomiast sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu trwa nowenna wynagradzająca za bluźnierstwa i ataki na kościoły w Polsce i podejmowanych jest bardzo wiele innych inicjatyw modlitewnych, publicznych, prywatnych, w rodzinach. Bo jesteśmy w samym środku wojny cywilizacyjnej, którą święty Jan Paweł II nazwał wojną między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. Współczesna Europa Zachodnia taką wojnę w dużej mierze już przegrała. W Polsce opowiedziano się za życiem, choćby wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, stąd ta cała zaciekłość i nienawiść, głośna agresja, ale są oni w mniejszości, damy radę. Nie złamią nas ani profanacje świątyń, ani zakłócanie mszy świętych, ani obrażanie kapłanów. Otwierają się oczy rodzicom. Także wielu duszpasterzy zobaczyło, jak bardzo umysły młodych ludzi bardzo młodych są zniewolone negacją Boga, satanizmem, chęcią obalenia porządku, Bożego porządku świata. Teraz musimy dużo uwagi i wysiłków poświęcić rzetelnej edukacji katechetycznej w rodzinach, w kościołach, w szkołach, a zwłaszcza w mediach katolickich i we wszystkich mediach, żeby w porę zatrzymać szerzące się zło, które jest brakiem dobrego wychowania, brakiem formowania postaw chrześcijańskich i patriotycznych. A więc poznajcie prawdę, tylko prawda może nas wyzwolić. Miejmy oczy, umysły i serca szeroko otwarte na to, co dzieje się w Polsce. Epidemia nie tylko choroby, ale także i epidemia przeciwko Bogu i Kościołowi. Stanowisko Kościoła na temat obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest wszystkim znane i zawsze jest niezmienne. Dlatego nienawistna agresja wymierzona jest przeciwko Kościołowi. Ale właśnie dlatego świadomość przynależności do tego Kościoła, który broni życia każdego człowieka i mojego, i twojego, powinna w nas budzić poczucie osobistej dumy i wdzięczności Panu Bogu, który nas obdarzył łaską wiary. Potrzebna więc jest pilna, rzetelna wiedza dla obrońców życia, zwłaszcza dla tych, którzy sami się nie mogą obronić, ale także dla młodzieży, dla narzeczonych, dla młodych małżeństw, dla nauczycieli, wychowawców, dla katechetów duchownych i świeckich, dla rodziców, a zwłaszcza dla seniorów, do rozmów z dziećmi, z wnukami, zwłaszcza gdy z powodu pandemii w konieczności razem przebywają w domach rodzinnych z dziećmi i z wnukami osoby starsze, seniorzy. Przychodzą dzieci, młodzież z ulicy i czekają na to, co powiedzą im rodzice, dziadkowie, babcie ukochane, co powiedzą im spokojnie, rzetelnie, z miłością, a zwłaszcza prawdziwie. Czekają na wasze mądre słowo, doświadczone. Młodzi chętnie, bezinteresownie chcą pomagać seniorom, ale seniorzy bardzo doświadczeni niech pomagają także dzieciom i wnukom w poznawaniu prawdy o początku życia człowieka, które zaczyna się od momentu poczęcia. Od momentu poczęcia nowa istota ludzka, czyli nowy człowiek, ma już typowy dla człowieka układ chromosomów. Ma już określoną płeć, kolor oczu, włosów i inne cechy. Od poczęcia nowa istota ludzka rozpoczyna bardzo intensywny rozwój. Polskie i międzynarodowe prawo uznają dziecko przed narodzeniem za człowieka i zapewniają ochronę jego zdrowia i życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną przez Boga i ustawodawstwo ludzkie, konstytucję. Życie i zdrowie dziecka jeszcze przed narodzeniem chronią również kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ponadto obrony dziecka przed narodzeniem zobowiązują się Międzynarodowa Deklaracja Praw Dziecka, Konwencja o Prawach Dziecka. Toteż określenie dziecka w łonie matki jako zlepek komórek czy kawałek tkanki jest brakiem szacunku dla godności i wartości dziecka poczętego. Dla rodziców w odniesieniu do nowego życia noszonego pod sercem matki naturalne jest określenie dziecko, a nie zarodek czy płód. Jakkolwiek organizm dziecka i matki w czasie ciąży są ze sobą ściśle połączone, to jednak od chwili poczęcia w ciele matki powstaje i rozwija się nowy człowiek, odrębny organizm dziecka. Już od pierwszego tygodnia życia ma dziecko swój własny, odrębny od matki kod genetyczny, określający jego płeć. Od 20 dnia życia dziecka bije już własnym rytmem jego serce. A już w 8 tygodniu ciąży malutkie serduszko zaczyna bić w rytmie 140 do 150 uderzeń na minutę, czyli dwukrotnie szybciej bije niż serce matki. Prenatalnych symfonii uderzeń serca dziecka można wysłuchać już w 10 tygodniu życia za pomocą aparatu Dopplera. Organizm matki i dziecka są organizmy, które są odrębne, także w zakresie układu krwionośnego i grupy krwi. A więc nie jest prawdą moje ciało, moja sprawa, mój brzuch jest mój. To są dwie osoby. To jest dwoje ludzi. Podstawowym prawem i najwyższym jest prawo do życia dziecka. To prawo jest powszechne i przysługuje każdemu człowiekowi. Życie ludzkie jest fundamentalną wartością chronioną dekalogiem, Ewangelią, Konstytucją. 38 artykule Konstytucji RP czytamy, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Życie każdego dziecka przed narodzeniem powinno być objęte tą samą ochroną prawną jak po narodzeniu. Wszyscy wobec prawa są równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Czytamy w 32 artykuł ustępie 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Prawo do życia dziecka jest nadrzędne względem innych praw. Nie może istnieć prawo do aborcji. Nie ma prawa do zabijania. bo jest czynem zabronionym i wymierzonym przeciwko ludzkiemu życiu, a tym samym godzi fundamentalną wartość chronioną przez Boga i ludzi, konstytucji, i narusza podstawowe prawo do życia. Dlatego w odniesieniu do aborcji może mieć zastosowanie wyłącznie w ściśle określonych wypadkach, w ściśle określonych wypadkach jako niekaralne, czyli bez odpowiedzialności karnej. Nie istnieją normy prawa międzynarodowego nakładające na Polskę lub inne państwa obowiązek legalizacji aborcji w jakimkolwiek zakresie. Były próby legalizacji aborcji za pomocą kłamstw, manipulacji. Na całym świecie każdego roku aborcja pozbawia życia ponad 56 milionów ludzi. To jest kilkakrotnie więcej niż najstraszliwsze katastrofy, kataklizmy w dziejach ludzkości. Współcześnie aborcja w skali roku pochłania więcej istnień ludzkich niż pierwsza i druga wojna światowa łącznie, niż epidemia dżumy czy hiszpanki. W Polsce aborcja po 1945 roku odebrała życie ponad 5 milionom dzieci. Dziś byłoby nas Polaków ponad 42 miliony. Mówią piekło kobiet, bo nie ma prawa do aborcji na żądanie. Owszem, aborcja na żądanie była dopuszczona, ale jedynie w Rosji bolszewickiej. Ten nieograniczony dostęp do aborcji nie uczynił z ówczesnej Rosji raju dla kobiet. Biorąc pod uwagę 10 milionów ofiar śmiertelnych rewolucji bolszewickiej i wojny domowej w Rosji, następnie 6 do 7 milionów ofiar śmiertelnych głodu spowodowanego przymusową kolektywizacją wsi oraz prawie 29 milionów zesłańców i więźniów łagrów. Czy to dało szczęście, że była aborcja na żądanie? Czy aborcja daje szczęście kobietom? Według najnowszych badań najważniejszym źródłem satysfakcji są w życiu macierzyństwo i ojcostwo, czyli rodzicielstwo. Tego zdania jest 95% Polaków. Za nakłanianiem matki do aborcji często ukrywa się egoizm i nieodpowiedzialność ojców dzieci. W decyzji o dokonaniu aborcji najistotniejszą rolę odgrywa brak wsparcia matki dziecka ze strony otoczenia, a w szczególności ojca dziecka. Właśnie unikanie przez mężczyznę wzięcia odpowiedzialności za poczęte dziecko i brak wsparcia ze strony jego skłaniają kobietę do aborcji. Jakkolwiek za przerywaniem ciąży opowiadają się niekiedy kobiety, to w gruncie rzeczy ukrywa się za tym mężczyzna, któremu jest wygodniej, jeśli sprawę tę podnosi sama kobieta, chociaż aborcja jest przeciwko niej i jej dziecku. Na aborcji zarabiają olbrzymie pieniądze, zwłaszcza kliniki aborcyjnej. Słyszeliśmy o tym w filmie Nieplanowane. Czy aborcja jest zwykłym zabiegiem medycznym? Powołaniem lekarzy jest służyć zdrowiu i życiu każdego człowieka bez wyjątku. Przysięga Hipokratesa o tym mówi. Nawet do 10% aborcji kończy się niepowodzeniem. Dochodzi do żywego urodzenia dziecka. Mimo aborcji, a wtedy dziecko powinno zostać otoczone opieką neonatologiczną i poddane intensywnej terapii. W jaki sposób umiera dziecko? Kto się nad tym zastanawia? Aborcja nazywana przerywaniem ciąży, usuwaniem ciąży, terminacją ciąży. Te wszystkie określenia usiłują zafałszować, zatuszować okrutną rzeczywistość dla dziecka i dla matki. Jedną z technik aborcji jest śmiercionośny zastrzyk dawany prosto w serce dziecka, silnie stężonego roztworu chlorku potasu. A środek ten stosuje się przy wykonywaniu wyroków śmierci na zbrodniarzach. a dziecko jest bezbronne i niewinne. I taki sam wyrok i w ten sam sposób powoduje jego śmierć. Czy też ten sam środek używa się przy uśmiercaniu zwierząt. I robili to hitlerowcy, mordując swoich więźniów, dzieci, kobiety w ciąży. Dziecko poddawane aborcji odczuwa ból, ucieka, broni się w łonie matki. To widać na ekranie, bo ma dostatecznie rozwinięty układ nerwowy. Już w 12 tygodniu życia w łonie matki. Nie przynosi się ulgi w cierpieniu jednego człowieka, zabijając innego. Życie dziecka powinno być chronione w każdym okresie rozwoju. Życie człowieka w okresie prenatalnym to proces nieustannego, intensywnego rozwoju od momentu poczęcia do narodzin. Działania mające na celu przerywanie go w jakimkolwiek etapie stanowią odebranie życia człowiekowi całkowicie bezbronnemu i niewinnemu. Na integralną ciągłość życia człowieka przed narodzeniem i po narodzeniu wskazuje też rozpoznawanie przez dziecko słyszanego w okresie płodowym głosu matki. Sprawi to, że w chwili przyjścia na świat będzie już znało brzmienie głosu matki, a to ułatwi bardzo obojgu tworzenie wzajemnych więzi rodzicielskich. Warto też wiedzieć, że od poczęcia każdy człowiek ma swój niepowtarzalny kod genetyczny, jak powiedziałem. Od 20 dnia życia już funkcjonuje jego mózg, a od 22 dnia bije już jego serce. Istnieje film "Każde życie jest cudem" Jeanne Jansen. Przeżywa ona aborcję w 8 miesiącu ciąży, życia płodowego i została wychowana w rodzinie adopcyjnej. Dziecko, które poczęło się w sposób niespodziewany, czyli nieplanowany, przez okres ciąży, narodzin i kolejne dni jego życia, rodzice mogą obdarzać je coraz większą miłością i może być ono dla nich źródłem wielkiej radości. Trzeba się tylko nastawić pozytywnie do tego dziecka, które jest niewinne. Garnie się do każdego rodzica. Dodatkowo naraża się rodziców tego niechcianego dziecka na ciężar nieodwracalnej już decyzji, który będzie nieść przez resztę całego swojego życia, spowodowaną tą właśnie aborcją. Ten postulat aborcji na żądanie opiera się w swej istocie na błędnym i przerażającym przekonaniu, że rodzice mają absolutne prawo do decydowania o losie swego dziecka, w tym także prawo odebrania mu życia, gdy nie będą chcieli mieć dziecka. Jest to przestępstwo przeciwko konstytucji, przeciwko Bogu. Miarą wartości danej cywilizacji jest sposób, w jaki traktuje ona swoich najsłabszych członków. Życie każdego człowieka ma taką samą wartość. Nie jest mniej wartościowe, bo jest dotknięte chorobą czy niepełnosprawnością. Właściwą odpowiedzią na ludzkie cierpienie i słabość tego dziecka jest otoczyć go w potrzebie miłością i troską, a nie odbierać mu życia. Otoczyć miłością i troską jego matkę, a nie namawiać do aborcji. Aborcja eugeniczna to dyskryminacja dziecka z niepełnosprawnością. Dlatego, że jest niepełnosprawne, to niby ma być mniej wartościowe. To jest dyskryminacja niedopuszczalna. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych głosi, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Oceny co do stopnia upośledzenia często są mylne. Lekarze też się mylą. Najpierw mówią, że konieczna aborcja, a potem okazuje się, że nie była potrzebna. Niepełnosprawność nie wyklucza dobrego życia. Można być niepełnosprawnym, ale być wspaniałym. Dzieci z zespołem Downa mogą prowadzić życie pełne radości i szczęścia. Rodziny takich dzieci mierzą się z wieloma trudnościami oraz spotykają się z brakiem zrozumienia i brakiem wsparcia ze strony otoczenia niestety. Jednak warto podkreślić, że rodzice dzieci z zespołem Downa są szczęśliwe i pełniej się rozwijają, bo więcej mają okazji do tego, żeby bezinteresownie temu dziecku się poświęcić. Niezwykle wzruszająca była przyjaźń świętego Jana Pawła II z chłopcem 4-letnim Brendanem, z którym miał zespół Downa i chory na białaczkę. Ten chłopiec zapragnął bardzo zobaczyć papieża. We wrześniu 2001 roku na prośbę rodziców przyjechał z nimi do Castel Gandolfo. I kiedy tylko Ojciec Święty wszedł do pokoju na spotkanie z pielgrzymami, chłopiec wyrwał się rodzicom z rąk i pobiegł do papieża, podał mu rękę, papież podał mu rękę na powitanie i ten mały chłopiec tak stał z papieżem nieruchomo przez całą audiencję, nie puszczając dłoni papieża i nieustannie wpatrywał się w twarz Ojca Świętego. Papież tak się wzruszył, że zapłakał. Tego dnia nawiązała się między nimi niezwykła relacja. Brendan był mistykiem. Zmarł mając 16 lat życia. Swoje cierpienia ofiarował za papieża i przyczynił się do wielu nawróceń. I to był owoc przyjaźni dziecka z zespołem Downa z papieżem świętym Janem Pawłem II. Jeszcze problem aborcja ze względu na zagrożenie zdrowia i życia matki. Ratowanie życia matki w przypadku zagrożenia jest zawsze możliwe. Także przy pełnej ochronie życia dziecka przed narodzeniem. W przypadku realnego i bezpośredniego zagrożenia życia matki ma zastosowanie zasada wyższej konieczności, gdy jest dozwolone podjęcie koniecznych działań lekarskich w celu ratowania życia matki. Wtedy uznaje się, że równowartość ma życie matki i życie dziecka. Nie podejmuje się działań mających na celu odebrania życia dziecku. I podejmuje się kroki, w wyniku których może dojść do śmierci dziecka, ratując życie matki. Tylko w sytuacji konieczności ratowania życia matki. Ale to jest niezamierzone. Takie działanie w przeciwieństwie do aborcji nie narusza etyki lekarskiej, nakazującej służyć życiu i zdrowiu każdej osobie ludzkiej. Współczesna medycyna pozwala na leczenie choroby nowotworowej u matki bez uszczerbku dla dziecka. Dzięki rozwojowi nauk medycznych jest możliwe uniknięcie dramatycznego wyboru między życiem matki i dziecka. Ciąża nie ma negatywnego wpływu na przebieg choroby nowotworowej u matki, a dokonanie aborcji nie poprawia jej rokowań zdrowotnych. I ostatni, może najważniejszy problem. W debacie publicznej organizacjom związanym z Kościołem katolickim i osobom duchownym zarzuca się piętnowanie kobiet, które dokonały aborcji. Tymczasem Kościół głosi, że osoba wierząca, ochrzczona, może przystąpić do sakramentu pokuty, czyli do spowiedzi świętej, u każdego księdza. Papież Franciszek w liście apostolskim Misericordia et Misera z 2016 roku przypomniał, aby żadna przeszkoda nie stała pomiędzy prośbą o pojednanie a Bożym przebaczeniem. Udzielam od tej pory wszystkim kapłanom na mocy i posługi władzy rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji. Chciałbym podkreślić z całą mocą, że aborcja jest grzechem ciężkim, ponieważ kładzie kres niewinnemu życiu. Jednakże z równą siłą mogę i muszę stwierdzić, że nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie się z Ojcem. Niech więc każdy kapłan stanie się przewodnikiem, wsparciem i pociechą, towarzysząc penitentom na tej drodze specjalnego pojednania. Z perspektywy kilku wieków dziś widać wyraźniej, jak dalekosiężne jest to przesłanie Maryi z Guadalupe, jak aktualne jest ono w naszych czasach. Maryja stała się obrończynią życia i patronką życia poczętego już w XVI wieku. Prawdę tę wyakcentował dobitnie święty Jan Paweł II z okazji swej podróży apostolskiej do Meksyku, apelując 23 stycznia 1999 roku w Guadalupe o obronę życia. Powiedział tak: Kościół musi głosić Ewangelię życia i z proroczą mocą występować otwarcie przeciw kulturze śmierci. Tego domagamy się. Życia i godności dla wszystkich istot poczętych w łonach matek. Drodzy bracia i siostry, nadszedł czas, aby na waszym kontynencie raz na zawsze położyć kres wszelkim atakom na życie. A następnego dnia, 24 stycznia 1999 roku, w czasie mszy świętej, w obecności 2 milionów Meksykanów, zawierzając Maryi sprawę życia poczętego, papież powiedział: pod jej macierzyńską opieką oddaję życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, zanim się urodzą. Jej miłościwej opiece i trosce zawierzam sprawę życia i niech żaden Meksykanin nie waży się podnosić ręki na cenny i święty dar życia ukrytego w łonie matki. Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe, patronki i obrończyni życia poczętego, jest także apelem nieba skierowanym do wszystkich narodów na całym świecie i do nas. Jesteśmy dziś świadkami przerażającego paradoksu, kiedy w XVI wieku Maryja z Guadalupe położyła kres krwawym ofiarom życia dzieci składanym bożkom wśród Azteków, to w dzisiejszym świecie, nawet w narodach chrześcijańskich, powraca się i praktykuje pogańskie obyczaje pozbawiania życia najsłabszych, najbardziej bezbronnych i niewinnych istot ludzkich przez zbrodnie aborcji, a nieuleczalnie chorych i starców przez eutanazję. Miejsce dawnych bożków pogańskich u Azteków zajmują dzisiaj nowe neopogańskie idole: konsumizm, hedonizm, wygodnictwo i egoizm, które pławią się we krwi niewinnych istot ludzkich w imię złudnych obietnic fikcyjnego szczęścia. W istocie rzeczy jednak jest to zmasowany atak na życie. A życie ma swój początek i źródło w Bogu. Bóg jest dawcą życia. To jest dar Boży i wartość najświętsza. Jest ono chronione i obwarowane 5. przykazaniem Bożym: nie zabijaj. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w Jasnogórskich Ślubach Narodu wołał w imieniu katolickiego polskiego narodu: Święta Boża Rodzicielko, Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski, równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Zapłać. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję. Ksiądz biskup Edward Frankowski dzisiaj prowadzi nas w katechezie przez te bieżące też wydarzenia, z którymi mamy do czynienia, albowiem wiara ma wpływać na nasze życie i z tym życiem równolegle przeplatać się. Dlatego bardzo dziękuję za ten aktualny temat, księże biskupie, a Państwa zapraszam do rozmów z naszym gościem. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. Zagranica 0048 56 655 23 33 i 655 23 66. Bardzo proszę, halo. Proszę bardzo. Nie słyszę, może tutaj, prosimy.
Chciałam do audycji.
Słuchamy, jest pani
będzie pochwalony
na antenie.
Chrystus i Maria zawsze dziwica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za tą piękną katechezę. Ojcze, ja mam 67 lat. Jak bardzo dziękuję Panu Bogu, że doczekałam takich czasów, że tak się uświadamia ludziom. Ja powiem tak. Powiem o sobie świadectwo. Ja urodziłam moją córkę, gdzie cały czas rodzice, żeby to dziecko usunąć, usunąć i usunąć. Ja nie pozwoliłam na to. Nie pozwoliłam na to. I dziecko, że tak powiem, się urodziło i wszystko piękne, wręcz nawet w szpitalu jedna pani do mnie doszła, mówi, jesteś młoda, mówi, to jeszcze sobie urodzisz, oddaj mi to dziecko. Nie oddałam, całe życie o nią walczyłam. I później taka sytuacja zaszła, że zaszłam drugi raz w ciążę. I proszę sobie wyobrazić, ja dokonałam aborcji dlatego, że przy porodzie nie pomogli mi, bo powiedzieli, że młoda dziwa to wytrzyma. Przepraszam za to wulgarne, ale taką dostałam pomoc. Dziecko było zawinięte pępowiną, było sine. Ja myślałam, że ona już jest nieżywa. Zero pomocy, zero. A rodziłam na Łagiewnickiej w Łodzi w szpitalu. Mało tego, proszę sobie wyobrazić. Dziecko wyrwali, zostawili resztki łożyska. Chodziłam z tym 6 tygodni, trzeba było, mieszkałam na hełmach, trzeba było przynieść wody i tak dalej, drzewa. Ja miałam gorączkę, a moja mama mówi, dokąd będziesz leżeć i udawać? Ja mówię, ja nie mam siły chodzić. Wręcz przyjechał potem mój mąż, bo akurat był w czynnej służbie w wojsku. Ja mówię, przynieś mi trochę wody, trochę tam wszystkiego. Dobrze. Zawinął się i uciekł. Oczywiście do rodziców. I proszę sobie wyobrazić, ja przyniosłam wody, wykąpałam dziecko, popłakałam sobie, a w nocy się położyłam spać i dostałam krwotok. Proszę sobie wyobrazić, wtedy już był szpital otwarty, robił pan doktor Frach ten zabieg. Ja tak strasznie krzyczałam, zero, że tak powiem, jakiegoś wsparcia, czy tak trudno było dać jakąś zastrzyk przeciwbólowy. Ja po prostu powiedziałam, nigdy w życiu dziecka. Przy mnie leżała dziewczyna, która była 6 miesięcy w ciąży i miała operację na trzustkę. Oczywiście odeszła, to była synowa kościelnego ze Zgierza, z Matki Bożej Katarzyny Aleksandryjskiej. I mówi, ty jesteś szczęśliwa, bo ty umierasz, ale mówi, widziałaś swoje dziecko. A ja zalałam się łzami i po czym zaszłam za jakiś ponad rok w ciąży, poszłam, dokonałam aborcji. Proszę sobie wyobrazić, ja nie mam spokoju. Ja nie mam spokoju. I dziś powiem wszystkim kobietom, kartofel zetrzeć, i zrobić placuszka czy jakieś zupki, nie patrzeć na dobry ciuch, na coś, żeby być, że tak powiem, najważniejszym, tylko kochać swoje dzieci i dawać im przykład, ale do tego jeszcze jest potrzebne wsparcie, którego ja nie miałam, bo mój mąż się ze mną kładł spać, a w nocy przychodzi za 4-5 dni. Pojechałam do jednostki wojskowej, żeby mi pomogli, bo się włamałam, bo nie mogłam wytrzymać nigdzie. U jego rodziców mnie kradli i bili, natomiast w moim domu było piekło za życia. I proszę sobie wyobrazić, dostałam mieszkanie przez wojskowość, ale jak pojechałam, to niestety go zostałam z inną kobietą, bo był we WSW w Grudziądzu. Także dziś każda dziewczyna się powinna zastanowić, czy to jest rzeczywiście partner. I ja miałam być zakonnicą, a moja mama mówi, no widzisz, jaka jesteś zakonnica, a wtedy trzeba było mieć posag. I pamiętam, że usiadłam z moim mężem, jak szliśmy do łagiewni załatwiać ślub, tam na Łagiewnickiej. I tam się, a mój mąż mówi, chodź, a ja mówię, zostaw, nie jest mi tu dobrze. I chciałam powiedzieć, że na tym miejscu jest wybudowany kościół i jeszcze, żeby było bardziej to uwiecznione, to jest ołtarz, główny ołtarz kościoła. Ja bardzo cierpię, bo już jestem prababcią. Mój wnuczek sobie odebrał życie. Dziecko po prostu myśli, że dziecko umarł na koronawirus. I wiem tylko, że z grzechu jest grzech i grzechem pogania. I to jest po prostu tragedia. Dlatego młodzi nie zastanawiamy się. Ja mówię po prostu o sobie. Człowiek się chciał wyrwać. Chciał normalności. Jeszcze chciałam powiedzieć tak, że poznałam człowieka, który jest dzisiaj lekarzem, a on bez żadnego skrupułu chciał mnie po prostu dać na prywatne kliniki po to, żeby mnie uśmiercić. Bóg wielki zapłać za wysłuchanie i proszę cały świat, niech sobie weźmie do serca. Nie będę mówić o kimś, mówię sama o sobie.
Dziękuję bardzo, księże biskupie.
Wielkim wzruszeniem wysłuchałem tego świadectwa. Tak bardzo to świadectwo było dzisiaj potrzebne. Tym wszystkim, którzy ulegają różnym naciskom, różnym siłom, to tylko, żeby właśnie wprowadzić te biedne niewiasty w taki dramat. Już potem ich to w ogóle nie obchodzi, co się dzieje w jej sumieniu. Jakie przeżywa tortury wewnętrzne, jak sobie nie może sama do końca życia poradzić z tym wszystkim. Tylko jeden miłosierny Bóg wychodzi naprzeciw i przebacza, jeżeli człowiek szczerze skruszony wyznaje i żałuje i prosi o to przebaczenie. Dlatego to jest ta nadzieja, że jest dobry Bóg, mimo że ludzie potrafią być bardzo podli, potrafią się tak strasznie zachowywać obojętnie wobec innych, zwłaszcza gdy tamci przeżywają straszne udręki. To jednak zawsze można się zwrócić do Pana Boga i uwierzyć w Jego nieskończoną miłość i miłosierdzie i błagać Go o pomoc, o ratunek, bo my często tak nawet choćby i w okresie tej pandemii. Dużo się mówi o różnych zabiegach lekarzy i różnych zabiegach różnych służb. To wszystko jest potrzebne, jak najbardziej, ale jeszcze jedno jest najważniejsze, że przecież jest jeszcze Bóg. To są znaki. Pan Bóg czegoś też się po nas spodziewa. I dlatego też trzeba się do Niego zwrócić właśnie w takich sytuacjach, tak jak teraz mamy podwójny ten dramat. Z jednej strony to jest ta pandemia, która nas tak niszczy i tyle osób schodzi z tego świata i ta druga właśnie tragedia, która wynikła, kiedy podgrzani ludzie przez różne siły, doskonale przygotowane do tego, żeby wyprowadzić na ulicę i żeby w ten sposób pokazać brutalność, przerazić, przestraszyć, bo tylko tyle potrafią. Strachem potrafią napędzić ludzi, sparaliżować, żeby odebrać im przytomność myślenia, wolność. Kłamstwo powoduje ten zniewolenie. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dlatego bardzo dziękuję, gorąco dziękuję pani za to piękne świadectwo, tak bardzo potrzebne dzisiaj, w tym właśnie czasie, takim rozpalone są te wyobraźnie i nie panują ludzie nad słowami, nie panują nad czynami, nie zastanawiają się, co robią, jaki sens ma to wszystko i do czego to wszystko zmierza, kto nimi manipuluje, kto na tym wygrywa, posługując się nim, jakie korzyści polityczne odnoszą ci, którzy właśnie na grzbietach tych biednych kobiet chcą mieć kariery. Także Bóg zapłać, jeszcze raz bardzo dziękuję i wszystkim dziękuję za udział w tej katechezie.
Radio Maria, prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aneta. Ja chciałam się odnieść odnośnie tej katechezy księdza biskupa.
Prosimy, jest pani na antenie.
Czy ja mogę tylko podkreślić pewną sprawę? Ja tak słuchałam tej pani, tej świadectwo i chciałam odnieść się do wszystkich kobiet w ciąży, które pragną usunąć ciążę i oczywiście, które usunęły ciążę. Ja słucham również księdza biskupa, który pięknie podkreślił odnośnie walorów usuwania ciąży, że to jest grzech i tak dalej. Wielu katolików to rozumie, ale osoby, które były wychowane inaczej i kobiety w ciąży, które mają tą traumę, żeby usunąć ciążę, uważam, że mają bardzo małą pomoc. Dlaczego mało pomoc? Idą do lekarza, tak ta pani mówiła, i były tam każda osoba, która chce usunąć ciążę, po prostu nie ma odpowiedniej pomocy, zanim usunie tą ciążę. Dlaczego tak się dzieje? W niektórych krajach zrobiono to w taki sposób, że każda kobieta w ciąży, zanim usunie ciążę, może odwołać się do organizacji niezależnej. I to jest finansowane przez państwo darmowo. Taka kobieta ma wyjątkową jakąś sytuację, którą chce, żeby usunąć ciążę. I wiele można by było uratować dzieci właśnie, że kiedy taka kobieta by mogła pójść do niezależnej komisji, składająca się z psychologa, składająca się z prawników czy solicytorów, czy jeszcze innych grupy ludzi, którzy niezależnie działają na korzyść tych kobiet. To znaczy, że wysłuchują. Każdy przypadek jest inny i wyjątkowy. I takie organizacje powstały w niektórych krajach i wiele kobiet zrezygnowały z zabicia dziecka, dlatego że zostały po prostu wysłuchane przede wszystkim w swoim wyjątkowym przypadku. I również wiele kobiet też albo oddało dziecko do domu dziecka, postanowiły urodzić to dziecko, ale są przypadki, które są wyjątkowe, których wielu ludzi nawet albo lekarzy nie mogą zrozumieć, bo dlatego, że to wymaga dokładnych badań, dokładnego zbadania sytuacji danej osoby, przeszłości i tak dalej.
Czyli pani Aneto, chodzi o to, żeby pomagać kobietom, żeby też wysłuchać, a nie traktować jak, rozumiem, jak liczbę w jakiejś statystyce w prawo albo w lewo. Bo sama komisja to, nie wiem co ksiądz biskup na to, kojarzy mi się, jakby jeszcze kobieta miała stawać przed jakimiś komisjami, być może to źle zrozumiane, no to trochę jakby przed jakimś też dodatkowym takim ciałem, prawda, które będzie teraz orzekać to czy tamto. Po prostu człowiek musi się chyba spotkać z człowiekiem zwyczajnie i posłuchać też bólu i historii tego człowieka. Co ksiądz biskup myśli?
No, jak najbardziej, tak jak ojciec mówi, z pewnością takie stowarzyszenia, które nie są oficjalnie przez państwo prowadzone, może są bardziej ten czas, bardziej są bezpośrednio zaangażowane w poszczególne sytuacje, które po prostu indywidualnie się tą sprawę teraz rozpatruje bardziej, bo nie ma tego na miejscu od jakiegoś nadrzędnego, który ma jakieś tam interesy, powiedzmy sobie, takie czy inne. Dlatego są w tej Polsce takie Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, na przykład jest takie stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Jest to Centrum Życia i Rodziny na Nowogrodzkiej w Warszawie. No, są naprawdę wspaniale, gdzie ta sprawa już w tej chwili jest o wiele lepiej ustawiona niż kiedyś to było. Kościół robi bardzo wiele. No, zresztą kto słucha Radia Maryja i telewizji Drwam, to już tyle tych audycji było na ten temat obrony życia i w ogóle jak zachować się wobec niewiast, kobiet, które są w ciąży, jak one mają też przeżywać ten czas taki bardzo ważny. To już mi się wydaje, że bardzo dużo było, no, a tylko że trzeba ta propaganda, która przeciwko Radio Maria występuje i telewizji Trwam, przeciwko ojcu dyrektorowi, no właśnie to hamuje ludziom ten dostęp. Uprzedzają się ludzie do tego, słuchają tej propagandy, tych kłamstw, a natomiast no, nie potrafią się zdobyć na to, żeby jednak w pełni skorzystać. Bo rzeczywiście ta pomoc jest i jeszcze będzie większa. To od nas zależy. Ile my serca włożymy, ile wysiłku włożymy, czasu, zdolności, umiejętności. Mamy bardzo dużo zdolnych, mądrych ludzi, którzy nam na pewno pomogą w tej sprawie. I tylko ich trzeba zorganizować. Oni też sami potrafią się zorganizować.
Tu jeszcze jeden może telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem lekarzem z 33-letnim stażem. Hanna Wójkowska, lekarz przez wiele lat w ruchach obrony życia. Wysłuchałam telefonu tutaj pani, która mówiła na temat organizacji. Otóż przestrzegałabym przed właśnie tego typu organizacjami, ponieważ według naszej wiedzy tego typu organizacje często właśnie namawiają kobiety do dokonania aborcji. Ale tutaj chciałam takie świadectwo złożyć jako lekarz z wieloletnim stażem, który także wielokrotnie rozmawiałam z kobietami, które aborcji dokonały. Otóż tylko tak jeden przypadek dzisiaj ku takiej, można powiedzieć, no też podtrzymaniu tych kobiet, które dokonały tego w życiu. Otóż byłam powezwana do pacjentki bardzo podeszłej w wieku, która zaczęła mieć pewne objawy psychiczne. Mieszkała w domu opieki dla osób starych i ta pani powiedziała właśnie, że widzi dziecko w oknie, małego chłopca i mówi, że jest jakaś rzeczywistość równoległa, że ona wie, że to jest, ona jest normalna, ale to widzi. No więc zadałam pytanie, czy pani ma dzieci, miała dzieci? Mówi, że nie, to była wdowa, ale pytam, a nigdy jakoś nie poroniła pani dziecka? Ona mówi, tak, w czasie powstania warszawskiego była aborcja w 6 miesiącu ciąży i pamiętała nazwisko lekarza po tych prawie 70 latach od zdarzenia. Więc ja mówię, a czy pani była u spowiedzi? Wtedy ta kobieta bardzo agresywnie do mnie, pani jest lekarzem, pani jest klechą, ja powiem dyrektorowi, po co panią tutaj trzyma i ale pielęgniarka, z którą byłam na obchodzie, mówi, pani doktor, niech pani się nie denerwuje. No i się nie denerwowałam, wyszłam po prostu z tym słowem od swojego gabinetu, swojego pokoju tej pacjentki. No, byłam wezwana do dyrektora tej placówki. Pani dyrektor pyta mnie, ja mówię, tak, jest to prawdą. No ale oczywiście mówi, no cóż, no więc ja innego nie mogłam powiedzieć tej pani, no proszę wysłać pan psychiatrę. No i psychiatra poszła do tej pani, przeznaczyła leki. Ta kobieta przez pewien okres przyjmowała te leki psychotropowe, żeby tych urojeń w cudzysłowie nie mieć. Minęło kilka tygodni, ale niedługo, chyba ze 3 czy 4. No i znowu jestem poproszona na wizytę. Tym razem pani mówi do mnie tak, pani doktor, niech mi pani pomoże. Ja w dalszym ciągu mam takie dziwne rzeczy. Te leki mi w ogóle nie pomagają. Ja już widzę, spod dywanu wychodzą węże i widzę sąd. Ja mówię, proszę pani, czy pani była u spowiedzi? No nie, nie byłam. Ale już mnie wyganiała i tylko tak na mnie popatrzyła. No ja do tego miejsca przyjeżdżałam w różne dni, także w dni świąteczne. I było Boże Ciało kilka lat temu. I pozostałam poproszona na wizytę. Pojechałam do innego pacjenta i pielęgniarka przełożona mówi, pani doktor, niech pani pójdzie jeszcze do tej pani, no bo chce się z panią spotkać. No ja tam poszłam. Ona stanęła w drzwiach i mówi, pani doktor, ja mówię, co się stało? No ja byłam u spowiedzi. I co? Mnie wszystko ustąpiło. Już nic nie widzę. Jestem szczęśliwa. Niech pani tu do mnie podejdzie. No i podeszła do mnie, uścisnęła mnie tak bardzo serdecznie. No i to było nasze ostatnie spotkanie, ona tej nocy zmarła. I potem w naszym dzienniku jej siostra właśnie podziękowała nam, pracownikom tego miejsca właśnie, za tą pomoc udzieloną tej pani. Po tych latach jeszcze mam wzruszenie, ponieważ no, jednak rozgrywała się walka, o co szło. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo pani doktor i za świadectwo i też za to przestrzeżenie rzeczywiście przed organizacjami różnego typu. Księże biskupie?
Tak, no więc tutaj rzeczywiście pani jest świadkiem cudu Bożego miłosierdzia. To było najbardziej potrzebne tej niewieście. I tak wielka łaska, pani doktor miała w swoim życiu taką łaskę, że pomogła tej niewieście, nie tylko tutaj w jej życiu cudnoczesnym, ale otwarła dla niej wieczność szczęśliwą. I to jest wielka radość i wielka wdzięczność Panu Bogu. I przykład doskonały na zakończenie tych dzisiejszych naszych rozważań, tak bardzo ważnych, tak bardzo potrzebnych. Przecież nie będziemy żyli wiecznie na tej ziemi. Przejdziemy w inny wymiar naszego życia. W nieskończoność będziemy ponosili konsekwencje i odpowiedzialność. Skoro życie nasze ma nieskończoną wartość, no też i mamy nieskończoną odpowiedzialność. Trzeba więc poważnie podchodzić do wszystkich naszych życiowych problemów, a nie ma poważniejszego problemu jak człowiek, jego życie, jego prawo do życia, jego godność, jego wielka łaska, że dar życia jest wielką łaską dla każdego z nas. Już za to samo Panu Bogu trzeba bez końca dziękować, że dał nam szansę nie tylko życia ziemskiego, ale i życia wiecznego, nieśmiertelnego, pełnego radości, szczęścia, gdzie będzie wieczny pokój, wieczna radość i wieczna wiosna.
Bardzo dziękuję, księże biskupie. Poproszę także na zakończenie o pasterskie błogosławieństwo.
Może jeszcze pomódlmy się za te wszystkie niewiasty, które mają te problemy i za tych wszystkich, którzy wykorzystują ten dramat dla politycznych celów, chcąc zbijać kapitał dla siebie. Módlmy się, żeby Matka Najświętsza, Matka Boża Guadalupe, ta pani, która broni życia, żeby przyszła z pomocą. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas poddawaj. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękuję. Ksiądz biskup Edward Frankowski z Sandomierza był dzisiaj razem z nami.